To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek 149. Dzisiaj szerzej opowiadam o tym, dlaczego warto sięgnąć po nowo wydaną przeze mnie książkę Po prostu kupuj. Cześć, dzień dobry, witam Cię w 149. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności, podpowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry. Znowu była dłuższa przerwa w nagrywaniu podcastu, ale tym razem mam okazję do Was wrócić z jednym odcinkiem. W zasadzie z jednym, jedynym odcinkiem, bo niedawno wydałem nową książkę zatytułowaną Po prostu kupuj. I to jest jednocześnie pierwsza książka innego autora, którą zdecydowałem się wydać. Oryginał ma tytuł Just Keep Buying. Jej autorem jest Nick Maggiulli, amerykański autor. To jest książka o inwestowaniu, która sprzedała się już na całym świecie w nakładzie 170 tysięcy egzemplarzy, a dodatkowo w Polsce sprzedałem już 10 tysięcy egzemplarzy w ramach dosyć krótkiej przedsprzedaży, bo trwającej dopiero 22 dni. Można powiedzieć, że no, dzięki temu ta polska adaptacja, bo tak mówię, to nie jest tłumaczenie, to jest adaptacja, stała się bestsellerem, oficjalnie bestsellerem. Co to jest zatem za książka? Dlaczego zdecydowałem się na jej wydanie? W jakim zakresie rozszerzyłem tą polską adaptację? Na te wszystkie pytania odpowiedziałem w rozmowie z Arturem Wiśniewskim z bloga stockbroker.pl. Tak naprawdę ta rozmowa to jest dzieło Artura, który mnie przepytywał, ale dzięki temu, że wyszłam dosyć fajnie, poprosiłem Artura o to, czy mógłbym ją opublikować również w ramach mojego podcastu. Zgodził się na to. Także po prostu zapraszam do wysłuchania wywiadu, w którym tym razem to ja byłem gościem.
Cześć, dzień dobry, Artur Wiśniewski, stockbroker.pl. W zeszłym roku została opublikowana książka Just Keep Buying przez pana Nicka Maggiulli, Amerykanina, autora bloga Of Dollars and Data. Fantastyczna książka, ja przeczytałem ją w tym roku. Ona do tej pory była dostępna w wersji po angielsku, a od tej pory jest dostępne również po polsku za sprawą naszego dzisiejszego gościa, Michał Szafrański, Jak oszczędzać pieniądze. Cześć, Michał.
Cześć, Artur, witam serdecznie wszystkich.
Zanim przejdziemy do książki, jak ci upływa czas na emeryturze? Bo ja kiedyś zapytałem ciebie, jak ty sobie wyobrażasz swoją emeryturę, czy ty wyobrażasz sobie, że będziesz siedział na czterech literach i nic nie robił, nie pracował, ty powiedziałeś, że tak, nie ma problemu, a ja widzę, że ty wcale nie siedzisz i nie próżnujesz, bo ty książki wydajesz.
Generalnie ja nie czuję różnicy w stosunku do tego, co było wcześniej, w tym sensie, że zmieniłem trochę swoje podejście przede wszystkim w głowie, tak, że nie traktuję tego, co robię, jako pracę z jednej strony, a z drugiej strony jestem takim typem, który lubi pracować, a co więcej, lubi efekty swojej pracy, nie? Więc no, nie ma efektów pracy bez pracy. A jak popatrzysz na to, co ja robię tak na co dzień, no to wiesz, jakąś część mojego życia mimo wszystko zabiera zarządzanie moim portfelem inwestycyjnym, a to też powoduje, że no gdzieś tam sięgam po różne lektury, różne opracowania, sam przeprowadzam pewne analizy, backtesty i tak dalej. I w naturalny sposób mam taką też ochotę, bo tak lubię ogólnie, dzielić się tymi moimi przemyśleniami w taki czy większy, mniejszy czy większy sposób. I robię to głównie w klanie Finansowych Ninja, więc tam publikuję takie, powiedzmy, statusy albo wpisy, które gdzieś tam no, te moje przemyślenia wyrzucam, wierząc, że one mogą być przydatne dla tych osób, które je czytają. I z tego się też niestety rodzą pewne konsekwencje, tak? To jak sobie przypomnieć, to robiliśmy szkolenie Atlas Pasywnego Inwestora w 2021 i 2022 roku, tak? Czyli rok temu, powiedzmy, wyszło to szkolenie. I to było takie pierwsze oderwanie, wyrwanie się, nie? To był nowy projekt dla mnie, nie? Bo przez długi czas nie robiłem nowych projektów. Poprzednim nowym projektem był Klan Finansowych Ninja, to był 2020 rok, więc 2021 jakoś wytrzymałem bez przeginania z pracą. później było nasze szkolenie i trochę efektem tego szkolenia, bo ja w 2022 roku też przeczytałem w kwietniu, między kwietniem a czerwcem, tak na raty czytałem książkę Nicka Majuliego, Just Keep Buying. Przeczytałem ją, poleciłem ją najpierw w klanie, później poleciłem ją też w tych dyskusjach, które nagrywaliśmy w Atlasie Pasywnego Inwestora. No i tak jakoś wyszło, że Krzysztof Wysocki, to jest taki bardzo aktywny klanowicz u nas, Krzysztof mówi, ej, a może byś tą książkę wydał po polsku? Nie? A ja tak najpierw taką myśl miałem bardzo taką odrzucającą, w sensie taką negatywną, nie chcę brać sobie na głowę nowego projektu, po czym tak sobie mówię, kurczę, ale jak weźmie to przetłumaczy zwykły wydawca, czytaj, no jakby ktoś kupi prawa i wyda tą książkę, to tam będzie bardzo dużo braków z perspektywy polskiego czytelnika, bo ja czytając tą książkę widziałem, co ja mógłbym dodać do tej książki. Gdzieś tam no, były takie miejsca, w których na przykład z perspektywy polskiego czytelnika polemizowałbym, tak? Może nie to, że się nie zgadzam, ale uważam, że warto coś dodać, warto coś zmienić i tak dalej. Tam jest w ogóle w książce oryginalnej był bardzo obszerny rozdział o kontach emerytalnych, amerykańskich kontach emerytalnych, nie? No to z perspektywy polskiego czytelnika to kompletnie nie ma zastosowania, nie? Więc jakby to była taka pierwsza rzecz gruba do zmiany, plus moje komentarze. I tak sobie powiedziałem, kurczę, no skoro jest zainteresowanie w jakiś tam sposób, to czemu tego nie zrobić? Zwłaszcza, że Just Keep Buying było taką książką, którą ja jak czytałem, to uznałem, że to w zasadzie ja powinienem napisać tą książkę jako kontynuację Finansowego Ninja, nie? Także to make the long story short, jak to mawiają Indianie.
No właśnie, sam wywołałeś Finansowego Ninja, ponieważ PPK, Po prostu kupuj, nie jest twoją pierwszą książką o finansach, był Finansowy Ninja, teraz jest Po prostu kupuj, to nie jest jakieś zdublowanie, czym one się od siebie różnią?
Nie, absolutnie to nie jest zdublowanie. Można powiedzieć, że Po prostu kupuj zaczyna się tam, gdzie kończy się Finansowy Ninja. Ostatnim rozdziałem Finansowego Ninja był rozdział o inwestowaniu, przy czym to był taki rozdział, w którym ja raczej przestrzegałem, powiedzmy, które formy inwestowania są zbyt kosztowne i należy na nie uważać. Tam głównie polisy UFK w tamtym czasie, nie? Bo to jednak 7 lat temu ukazała się ta książka. I wskazywałem, że takimi niskokosztowymi instrumentami finansowymi, bardzo fajnymi, są ETF-y. Wtedy wymieniałem te ETF-y, które na GPW były notowane, nieliczne, tak? Czyli można powiedzieć, pokazałem w pewnym sensie kierunek, ale to było nic więcej, bo to nie była sensu stricte książka o inwestowaniu, to była książka o finansach osobistych, o podstawach finansów osobistych. I z kolei Just Keep Buying, już będę mówił teraz po prostu kupuj, jest taką książką, która idzie dalej, czyli mówi o fundamentach inwestowania, o tym, jak zbudować sobie również taki, nazwijmy to, zbudować albo zmodyfikować zestaw przekonań, które my mamy na temat inwestowania, taki fundament mentalno-behawioralny, jak ja to ładnie nazywam, żeby po prostu nie popełniać głupich błędów inwestując, tak? Z drugiej strony to też jest książka, która daje masę faktów, danych, ma niesamowitą zdolność do analizowania, przedstawiania takich trafnych analiz i formułowania wniosków na ich podstawie. Dzięki czemu, wiesz, to jest książka, która bardzo odpowiada mojemu stylowi pisania. Jak popatrzysz sobie na moje obszerne wpisy na blogu na przykład, czy sposób, w jaki był pisany Finansowy Ninja, on też był bardzo mocno oparty na danych, na kalkulacjach, na pokazaniu, powiedzmy, różnych perspektyw, na przykład to zagadnienie takie jak, nie wiem, wzięcie kredytu hipotecznego, tak? Że to nie jest temat jednowymiarowy, to nie jest temat matematyczny. To jest temat, w którym emocje odgrywają kolosalną rolę również, więc jakby trzeba jedno z drugim umieć pogodzić i nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytanie, na przykład jak ktoś zadaje pytanie, no dobra, czy ja powinienem wziąć kredyt hipoteczny? To nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, tak? Tych odpowiedzi może być wiele i wiele czynników trzeba wziąć pod uwagę i każdy musi w pewnym sensie zważyć to, tak? Czy dla niego w tym momencie, w którym on się znajduje, to rzeczywiście jest dobra decyzja, czy nie, biorąc te czynniki pod uwagę.
I ja myślę, że ty jesteś tego świadomy, a jeśli nie, to ci to uświadomię, że jestem absolutnie przekonany, że osoby, które czytały Finansowego Ninja, osoby z twojej społeczności, które cię obserwują, zadają sobie pytanie, dlaczego nie napisałeś sam swoje książki od początku do końca, tylko wydajesz czyjąś, tak mówiąc, można powiedzieć.
Dobra, bardzo dobre pytanie, Artur. Ja jestem leniwy z natury, mimo wszystko. I to jest jeden czynnik, to jest jeden powód. Zresztą sam dobrze wiesz, ty i Jacek Lempart, jak długo musieliście mnie przekonywać, żebyśmy razem zrobili Atlas Pasywnego Inwestora, nie? Przy Atlasie mnie przekonaliście, przy szkoleniu, ale na przykład do wspólnego robienia portalu Atlas, nie? ETF-ów, już mnie nie przekonaliście, w tym sensie, że powiedziałem, że jednak się nie zaangażuję w ten projekt. Jestem tam, powiedzmy, z doskoku na zasadzie takiej, że jak mnie pytacie, to i owo podpowiem, co mi się wydaje, ale jakby nie uczestniczę na bieżąco w tym projekcie, to jest wasz projekt, nie? I to też dobrze pokazuje, że mimo wszystko staram się być dosyć asertywny i nie brać sobie za dużo na głowę. Nie? To jest ten pierwszy czynnik, powiedziałbym, leniwość niejaka moja. Drugi czynnik, który jest, to jest taki, powiedziałbym, no wprost powiem, taki syndrom oszusta, który ja w sobie mam. Ja nawet pisząc książkę Finansowy Ninja, cały czas jakby kwestionowałem to, czy ja powinienem w tym momencie pisać książkę, czy powinienem ją wydawać, czy to nie za wcześnie, czy może później, czy może lepiej zebrać jeszcze więcej doświadczeń, dopiero wtedy ją napisać. I dokładnie takie samo podejście mam w temacie inwestowania. To znaczy wydaje mi się, pomimo doświadczenia, które mam w tym obszarze, to wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy ja mogę próbować dzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak budować portfel inwestycyjny. I w pewnym sensie, to co było jakby to co jest fajne, to że w ogóle no, jakby natrafiłem na tą książkę, bo z jednej strony nie dość, że Just Keep Buying mi się bardzo podobało jako publikacja, była bardzo taka w moim stylu, to z drugiej strony ona trochę pomogła mi pokonać ten syndrom oszusta, bo przecież to nie jest moja książka, tak? Wystarczy, że zrobię bardzo dobre tłumaczenie na język polski, a uważam, że warto, żeby każdy ją po polsku przeczytał, bo to jest naprawdę świetna książka, to jest... Czy ja osobiście uważam, że to jest... Ja mam taką książkę, którą zawsze, od powiedzmy półtora roku, dwóch lat wręczałem w prezencie różnym osobom. To jest Psychologia pieniędzy Morgana Housela. Uważam, że absolutnie fenomenalna książka. Tak jak kiedyś były książki Daniel Kahneman, Pułapki umysłu na przykład. Uważam, że one są zbyt skomplikowane. W sensie takim... To jest zbyt trudne. Pomimo, że jest prosta, w sensie takim, no jak przeczytasz, to rozumiesz, co tam chodzi, to jednak w takim... odbiorze przeciętnego czytelnika, ona może się wydawać przytłaczająca. To pułapki, tak wyglądają pułapki umysłu, a z kolei Psychologia pieniędzy jest bardzo prosta do zrozumienia. Ona operuje na historiach i na tych historiach nam pokazuje pewne, pozwala nam w zasadzie samemu dojść do pewnych wniosków. Chociaż autor też oczywiście te wnioski formułuje, nie? I podobnie jest właśnie z Just Keep Buying, nie? To jest taka książka, więc jakby z mojej perspektywy to jest kolejna książka, którą ja mogę dawać w prezencie bliskim, znajomym, osobom, na którym mi zależy, żeby one jakby to wejście w świat inwestowania miały maksymalnie proste. Nie? Uwaga, Po prostu kupuj nie jest książką, która odpowie na pytanie, co dokładnie włożyć do swojego portfela inwestycyjnego. Nie jest taką książką. W zasadzie ja mówię nawet tak, że czytają Just Keep Buying, czy Po prostu kupuj, tam nie, znaczy Po prostu kupuję, akurat są wymienione tickery, powiedzmy, konkretnych ETF-ów w moich komentarzach, tak, ale w oryginale w zasadzie nie ma ani jednego symbolu ETF-a. Nie ma, nie? To jest książka, która mówi o tym i pokazuje na danych historycznych, dlaczego dwie najważniejsze klasy aktywów, czyli akcje i obligacje, to jest coś, co w portfelu powinniśmy mieć i jak podchodzić do konstrukcji tego portfela, tak, żeby on był tani, w sensie niskokosztowy, dobrze zdywersyfikowany, dobrze zaopiekowany również, w tym sensie, żeby tam regularnie rebalancing przeprowadzać i tak dalej. To wszystko omawia, ale nie powie nam, co konkretnie włożyć. Więc w tym sensie ona się różni od innych też książek inwestycyjnych, że to nie jest kompletne, gotowe rozwiązanie. To jest raczej, tak jak mówię, fundament dla tych osób, które powiedzmy dzisiaj inwestują, ale uważają, że mają pewne braki w tym obszarze i chciałyby je uzupełnić, jakby ugruntować się również w swoim podejściu inwestycyjnym, patrząc na to, jak to historycznie wyglądało z jednej strony, a z drugiej strony to jest książka świetna dla tych, którzy o inwestowaniu nie wiedzą kompletnie nic, chcieliby zacząć, a z kolei inne publikacje po prostu ich takie osoby przerastają w jakimś tam stopniu, tak? No bo wydają się zbyt skomplikowane, więc dlatego ja też jak jestem pytany, dobra, gdzie to się umiejscawia ta książka, powiedzmy, w plejadzie tych wszystkich produktów, które mamy, w sensie wspólnie nawet mówię mamy, książka Po prostu kupuj idealnie wskakuje pomiędzy Finansowego Ninja a szkolenie Atlas Pasywnego Inwestora, bo szkolenie Atlas Pasywnego Inwestora to już jest bardzo praktyczny produkt, tak? Tam już konkretnie mówimy. Portfel może być budowany w taki sposób. Tutaj masz przykłady kilkudziesięciu portfeli różnych, przeróżnych. Składuj ich, co w nich jest, jakie to są procenty i tak dalej. Jakie klasy aktywów tam wchodzą, jak rozliczać podatki, jak rebalansować, jakie są metody rebalansingu. Czyli jakby to jest szkolenie bardzo, bardzo praktyczne, tak? Operujące na konkretach. Ale często też jest tak, że no, są osoby, które są na początku zupełnie drogi i chciałyby, w Atlasie mieliśmy takie dwa moduły, które były podstawami, ale to może być zbyt mało dla niektórych, nie? I więc ta książka jest czymś takim, co myślę, ewentualny taki brak Atlasu pasywnego inwestora też uzupełnia, nie? Więc tak to widzę, Artur, po prostu.
O czym ta książka jest? Wydaje mi się, że trochę też sugeruje już sam jej tytuł. Po prostu kupuj. I myślę, że możemy się trochę domyślać, o co chodzi, jaka może być stać za tym idea. No właśnie, jaka to jest idea? Gdybyś mógł w kilku zdaniach, może na kilku przykładach powiedzieć, do jakiego podejścia nas ona namawia, czy przekonuje. Tak myślę, że intuicyjnie możemy odbierać to jako taką zachętę do działania tak na oślep. Po prostu kupuj, tam się nie zastanawia, jest drogo, tanie, po prostu kupuj, nieważne. I się, wydaje mi się, że wiele osób może myśleć sobie, że to jest jedna z takich chyba najgorszych porad, których można by udzielić komuś, kto myśli o inwestowaniu.
Dobra, fajnie wypaczyłeś w pewnym sensie tę koncepcję, więc ja teraz spróbuję jednak wrócić do tego, co jest w książce po prostu. Po prostu kupuj. To jest pewne podejście do inwestowania, które polega w definicji autora Nicka Maggiulliego, polega na tym, że budujemy nasz portfel inwestycyjny w sposób niskokosztowy, dobrze zdywersyfikowany, wkładając do tego portfela przede wszystkim, jeszcze systematyczny, bo to jest bardzo ważne, tak, że systematycznie budujemy ten portfel i wkładając do niego takie klasy aktywów, które produkują tak zwane income producing assets, tak, czyli takie klasy aktywów, które jednak produkują jakieś dochody, tak, generują jakieś zyski. To w automatyczny sposób skreśla niektóre klasy aktywów, które tego nie robią, nie? Na przykład złoto, nie? Czy ogólnie surowce szeroko rozumiane. Przepraszam. Więc to jest jakby definicja, nazwijmy to podejścia po prostu kupuj. Tak? Jeżeli mówimy o podejściu dobrze zdywersyfikowanym, to nie mówimy o kupowaniu akcji pojedynczych spółek. W ogóle jest taki rozdział, który pokazuje, dlaczego kupowanie akcji pojedynczych spółek przez przeciętnego inwestora to jest bardzo zły pomysł. Nie? Ja oczywiście, dygresja będzie, ja osobiście się przed tym trochę buntuję, tak jak czytam tą książkę, mówię, no jak to, no przecież ja kupuję akcje pojedynczych spółek, nie? Ale mimo wszystko ja nie mogę, znaczy jakby wiedząc, ile czasu na to poświęcam, jak sporo energii mojej pochłania sam proces analizowania spółek i tak dalej, to widzę, że to ja nie jestem reprezentantem, powiedziałbym, przeciętnego inwestora, który nie chce inwestować w sposób aktywny, tylko raczej właśnie pasywny, tak? Czyli jakby ja nie jestem reprezentatywny w moim podejściu, nie? I ja się całkowicie z Nickiem zgadzam, że dla większości osób ETF-y są najprostszym sposobem budowania portfela, osiąganie przeciętnej stopy zwrotu, nie? Przeciętnej takiej, jaką daje rynek. To jest właśnie to podejście, nie? I oczywiście znowu nie koncentrowanie się, powiedzmy, na konkretnym rynku, tylko raczej działanie w sposób globalny, zdywersyfikowany, tak? Żebyśmy jakby nie brali na siebie zbyt dużego ryzyka tego, że przez dłuższy okres konkretna klasa aktywów czy konkretny rynek będzie performował po prostu gorzej, performował, brzydkie słowo, będzie miał gorsze wyniki, tak? Więc to jest esencja tego, czym jest strategia po prostu kupuj. I teraz przechodząc do szczegółów, powiem jeszcze tak, jakby nawiążę do tego, jak ta książka wygląda. Ta książka składa się z dwóch części. Jedna nazywa się oszczędzanie, mówię świadomie, oszczędzanie, tak, saving tam jest. I z drugiej strony mamy inwestowanie. I w tej pierwszej części autor stawia takie tezy, z którymi ja się fundamentalnie zgadzam. Czyli na przykład, jeżeli jesteś osobą, której dochody, której dochody z pracy są dużo wyższe niż zysk, który jesteś w stanie wygenerować ze swojego portfela inwestycyjnego, bo ten portfel jest jeszcze mały, to absolutnie nie powinieneś skupiać się na inwestowaniu, tylko na powiększaniu swoich zarobków, tak? Generalnie na tym obszarze, który daje ci najwięcej dochodów. Oczywiście sukcesywnie, znowu realizuj strategię, po prostu kupuj, sukcesywnie dokładaj pieniądze do portfela inwestycyjnego, ale miej go na tyle prostego, tak? Ma być ten portfel na tyle prosty, żeby nie trzeba było poświęcać dużo czasu na opiekowanie się tym portfelem, tak? Nie walcz tam o kolejne, nie wiem, 2%, 2 punkty procentowe więcej zwrotu z tego portfela. Dlaczego? Dlatego, że on jest i tak na tyle mały, że lepiej tą energię przeznaczyć na zwiększanie swoich zarobków, po prostu. Po to, żeby jeszcze więcej móc wkładać do portfela, tak? Dopiero jak ten portfel będzie duży, to dlatego wtedy jest sens, żeby lepiej się nim zaopiekować, tak? Bo wtedy ten 1 punkt procentowy różnicy w wyniku będzie miał szansę robić dużą różnicę, na przykład w zestawieniu z z naszymi zarobkami wtedy aktualnymi, tak? Czyli mówimy raczej o takim cyklu życia naszym, kiedy my, i ten cykl życia jest w książce przedstawiony właśnie, kiedy my przechodzimy, w ogóle fajna jest analogia na samym końcu książki, że my zaczynamy nasze życie jako akcje wzrostowe, tak? Akcje spółek growth, tak? Kiedy tak naprawdę nie mamy jeszcze, nie generujemy zysków dużych, bo wszystko, co zarabiamy, to przejadamy, tak? Podobnie jak działają spółki wzrostowe, nie? W sensie one wszystko inwestują we własny rozwój, nic tam im za szczególnie nie zostaje, nie? Ale z drugiej strony stopniowo w trakcie naszego życia przesuwamy się, czyli coraz bardziej dojrzewamy i stajemy się bardziej spółkami value. Spółkami, które tak naprawdę często gęsto my sami mamy w miarę, jak nasze lata upływają, coraz mniejsze oczekiwania co do przyszłości w naszym życiu, nie? Zawsze twierdzimy, że to, co dobre, już się wydarzyło, tak? I teraz to już pewnie będzie tylko gorzej. Oczywiście życie potrafi zaskakiwać i wcale nie musi tak być, że będzie tylko coraz gorzej, nie? I podobnie jest w przypadku spółek value, że generalnie może być tak, że coś, co jest mocno przecenione, po pewnym czasie wraca do długoterminowej średniej, czytaj, rosną te wyceny, tak, a jednocześnie spółki generują pieniądze i tak dalej, więc jakby coraz więcej tego dochodu dla inwestora jest, nie? I to jest fajna analogia, zobacz, to jest jeden z przykładów analogii, który jest w tej książce, on jest bardzo obrazowy, bo przedstawia, że rzeczywiście jakby nasze podejście do inwestowania w trakcie życia powinno się zmieniać. To nie jest tak, że zrobimy sobie portfel inwestycyjny, który jest raz na całe życie, tak, tylko gdzieś to powinno ewoluować, żeby odzwierciedlać również nasze aktualne potrzeby. Sami zresztą mówimy często, gęsto, ty też, Artur, mówisz o jakby takim podstawowym podziale życia na dwa obszary inwestowania, tak? Fazie akumulacji, kiedy my portfel budujemy, bo zarabiamy pieniądze i możemy pieniądze do portfela dokładać. I druga faza, kiedy przechodzimy na emeryturę, to jest ta faza konsumpcji, tak? Która wcale nie musi być krótsza niż faza akumulacji, to też jest fajne, tak? Że na emeryturze, dzięki temu, że żyjemy coraz dłużej, coraz lepsza medycyna jest i tak dalej, może się okazać, że my na tej emeryturze spędzamy drugie tyle życia, co budując ten portfel inwestycyjny. Nie? Więc to jest to, co jest fajne w tej książce. Także i też Nick w dosyć dobry sposób pokazuje, jakby nawet nie pokazuje, pokazuje przykłady i pokazuje dane, ale one pozwalają sobie uzmysłowić, jak kolosalne znaczenie mają nasze emocje w inwestowaniu. I z drugiej strony wydaje mi się, że po lekturze tej książki każdy będzie lepiej rozumiał, dlaczego na przykład jeżeli rynki przez, tak jak teraz, przez 2-3 lata spadają albo są no, poniżej swoich szczytów generalnie, tak, to jest świetna okazja do kupowania. Świetna okazja do kupowania, dlaczego warto właśnie teraz kupować i cieszyć się, że tak to wygląda, że w naszym portfelu widzimy na przykład straty, a nie fenomenalne zyski, bo gdyby były fenomenalne zyski, no to byśmy po prostu przepłacali za te aktywa, które kupujemy, nie? Więc znowu, to jest taki switch w głowie, taki przełącznik, który trzeba sobie przestawić, a jego można sobie przełączyć tylko w ten sposób, że podchodzimy do tego rozumowo, a nie emocjonalnie i że ktoś nam przedstawi scenariusze, które pozwalają nam samym sobie uzasadnić, że właśnie takie podejście ma sens, nie? I teraz na przykład mnie bardzo trudno jest przekonać, w ogóle mnie jako osobę, bardzo trudno jest przekonać, jeżeli ktoś nie operuje na danych, nie operuje na liczbach, tak? Nie operuje na faktach historycznych na przykład, tylko powiela powiedzmy jakieś tam mity, czy takie powszechne opinie. Ja jestem bardzo sceptyczny, ale jeżeli ja te dane mam, jeżeli mam dostęp do nich, czytaj, mogę sobie, wiem jak to autor zrobił, jestem w stanie sam sobie to przeanalizować, powiedzmy korzystając ze swoich narzędzi, czy na przykład z narzędzia takiego jak ST, Jacka Lemparta, oprogramowanie ST, to ja się dużo bezpieczniej wtedy czuję z moim podejściem do inwestowania, bo ja rozumiem, co robię. Nie? I to jest to, znaczy ta książka służy do rozumienia tego, co my właściwie robimy inwestując. I to, powiem tak, ona dotyczy wszystkich, dlatego że każdy z nas dzisiaj praktycznie inwestuje w taki czy inny sposób. Nawet jeżeli trzymamy pieniądze na lokacie bankowej, to też jest forma zachowywania, czy próbowania zachowania wartości majątku, który posiadamy, nie? Trzeba rozumieć, że niekoniecznie się to uda, jeżeli trzymamy pieniądze na lokatach, nie? No bo mamy inflację i tak dalej, więc jakby naturalne pytanie, które się rodzi, no to co w takim razie jest takim sposobem ochrony wartości tego majątku, czy wręcz pomnażania tego majątku, który jest skuteczny. Okej? Okay? Później, dlaczego on jest skuteczny, a w jakich sytuacjach skuteczny nie jest? Albo na przykład, co pozwala nam uzyskać tą alfę, tą przewagę, tak? W sensie, żebyśmy my byli w stanie osiągać lepsze wyniki niż rynek. I teraz pytanie, czy to jest w ogóle możliwe i jakim kosztem? Nie? Bo to wszystko trzeba zważyć. I to są takie rzeczy, takie powiedziałbym, taka ścieżka inwestora, z którą ta książka świetnie sobie radzi. Ona po prostu pokazuje, co jest mitem, co jest czynnikiem, który na przykład zależy od szczęścia, tak, a nie od naszych umiejętności. Nie? To są takie rzeczy, które po prostu czytasz, otwierasz oczy szeroko i mówisz, kurczę, o tym nie pomyślałem. Nie? Albo dobrze, że to jest napisane, bo przyszły mi do głowy jeszcze dwie kolejne rzeczy, które warto by było się nad tym zastanowić w jakiś tam sposób. Co nas zmusza do myślenia. Nie? Ona w jakiś sposób jednak reformuje ten zestaw przekonań, który każdy w nas w sobie ma. I to, powiedziałbym, reformuje w taki bardzo dobry sposób. Nie? Taki sposób, pod którym ja się mogę podpisać, a ja się rzadko pod czymś podpisuję, mówiąc zupełnie wprost.
Myślę, że w skrócie udało ci się zarysować, o czym ta książka jest. Ona kładzie duży nacisk na taką prostotę budowy tego portfela, na regularność, systematyczność. Natomiast to wszystko, ja się z tymi zasadami czy radami, których w tej książce można znaleźć, zgadzam, podpisuję i one mi się bardzo podobają, są uważam bardzo trafne. Natomiast myślę, że na poziomie realizacji tych wskazówek, no w wielu przypadkach mogą być trudności, to całkiem spore. Myślę, że całkiem spore grono osób zacznie od tego, że powie, ale słuchaj, ja nie mam nadwyżek finansowych, no co mam inwestować, jak nie mam kasy? Mam na głowie kredyt hipoteczny, to w moim interesie jest go spłacać, a nie inwestować.
Tak, ja się całkowicie z tym zgadzam. Nawet żeśmy w Atlasie, pamiętam, dokładnie takie podejście proponowali, tak pokazywaliśmy, że są takie sposoby inwestowania. Dla jasności, inwestowanie w spłatę własnego długu to jest bardzo fajny sposób inwestowania, bo daje nam przewidywalną stopę zwrotu praktycznie bez żadnego ryzyka, tak? Czy tutaj albo z minimalnym ryzykiem, nie? Bo wiadomo, że stopy procentowe mogą się zmieniać w czasie, więc co, powiedzmy, to, jaką korzyść osiągniemy, też zależy, nie? Z drugiej strony, no, to, co ja często mówię osobom, które mają kredyt hipoteczny, no, nie jest sztuką wszystkie swoje pieniądze wydać na nadpłatę kredytu, bo jednak musisz mieć jakąś elastyczność na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, czytaj, ta poduszka gdzieś tam powinna zostać w taki czy inny sposób. No i teraz w naturalny sposób, jak zostaje poduszka finansowa, czyli coś, co nam ma pozwolić przetrwać kilka najbliższych miesięcy bądź kilkadziesiąt najbliższych miesięcy. Ja mam taką poduszkę, która jest częścią portfela inwestycyjnego dzisiaj, ale jakby to jest nadal ekwiwalent gotówki, powiedziałbym. I u mnie to zawsze były 24 miesiące, bo ja zawsze chciałem jakby być zabezpieczony na najbliższe 2 lata do przodu, nie? No to jak już jest ta poduszka, to się pojawia naturalne pytanie, no dobrze, ale to gdzie to ma leżeć? Czy to ma leżeć na lokacie, czy może w obligacjach skarbowych? Jak do tego podejść? A jaka część, powiedzmy, w banku, a jaka część w obligacjach skarbowych, nie? I to są takie pytania, które są całkiem naturalne, nie? I z tymi pytaniami też się książka mierzy, bo ona w tej części dotyczącej oszczędzania właśnie mówi o tym, no a co by, jak będziesz miał duży wydatek w życiu, będziesz się szykował do dużego wydatku w życiu. No i rysuje takie scenariusze, dam przykłady, nie? A co jeżeli ten wydatek nastąpi za rok? A co jeżeli nastąpi za 2 lata? A co jeżeli dopiero za 5 lat? To gdzie gromadzić te pieniądze? W jaki sposób je przechowywać? Tak? Wiedząc, że jest inflacja. Nie? I to zobacz, to są takie fajne dylematy, które w zasadzie można by powiedzieć, z jednej strony my nie inwestujemy jeszcze wtedy, nie? Mając, nie wiem, kredyt, nadpłacając ten kredyt albo przygotowując się dopiero do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, tak? Czyli zbierając środki na wkład własny. My jeszcze wtedy nie inwestujemy. A z drugiej strony jednak być może powinniśmy w jakiś sposób, nie? I teraz pytanie, jak to robić tak, żeby nie wystawiać tych pieniędzy na nadmierne ryzyko, tak? Bo jednak zależy nam na ochronie tego kapitału, który już mamy. Książka to doskonale adresuje. Także są i zobacz, każde takie pytanie to jest, jednak pokazuje, że my nie unikniemy jakiejś formy zarządzania naszym majątkiem. Oczywiście jak tego majątku nie mamy, to powinniśmy postawić na to, żeby rzeczywiście po pierwsze zacząć generować nadwyżki finansowe, nie? Ale zakładamy, że każdy człowiek prędzej czy później, takie, mówię, rozsądny finansowo dodajmy do tego, prędzej czy później takie nadwyżki finansowe będzie po prostu generował. Wiesz, ja dostaję super listy od super maile teraz przy okazji sprzedaży książki, bo oczywiście wysyłam też maile do osób, z którymi bardzo dawno kontaktu nie miałem, a wyraziły zgody marketingowe na przykład, bo kupiłem na przykład finansowego ninja te 7 lat temu, tak? I dostaję takie maile typu, kobiety najczęściej piszą, nie? Że Super, że w ogóle wysłałem tą informację, bo w idealnym momencie do mnie trafiła, bo kiedyś jak tam czytałam twoją książkę, to zarabiałam tam powiedzmy 2000 zł miesięcznie, tak, czy tam z hakiem powiedzmy, chyba 2000 zł się pojawiło, a teraz mam własną firmę i generuję ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie i się zastanawiam, co z tymi nadwyżkami robić, nie? I zobacz, to jest super, nie? Że jest jakaś ewolucja i dochodzimy w którymś momencie, znaczy prędzej czy później staniemy przed pytaniem, co robić z tymi nadwyżkami finansowymi, nie? Więc owszem, wszystkim, którzy nie mają nadwyżek finansowych, zdecydowanie doradzam, chodźcie na rozmowy, jeżeli jesteście pracownikami etatowymi, chodźcie na rozmowy kwalifikacyjne, dowiadujcie się, jak was rynek pracy wycenia, negocjujcie stawki, nawet jeżeli nie planujecie zmieniać pracy, to weryfikujcie, ile jesteście warci z perspektywy pracodawców, potencjalnych pracodawców, a być może po prostu warto z tej okazji korzystać, podejmując również ryzyko zmiany pracy, bo to zawsze jest wielka niewiadomo, po to, żeby zarabiać coraz więcej, nie? No ci, którzy... No, nie ma zysku bez ryzyka, no mówiąc zupełnie wprost, tak? Zawsze jakieś ryzyko trzeba podjąć po prostu, żeby ten zysk osiągnąć, nie? I im większa jest ta premia, im większe ryzyko podejmujemy. Potencjalna premia, bo nie zawsze musi tak być, czasami się może nie udać po prostu, nie? Tak bym odpowiedział.
Jak nie mamy nadwyżek finansowych, można powiedzieć, problemu nie ma, bo nie mamy czego inwestować, ale jeżeli mamy te nadwyżki, no to zaczynają się schody, bo musimy pewne decyzje podejmować, pewne emocje przeżywać i wydaje mi się, że to coś, co bardzo często się wydarza, to to, że mamy kupić zgodnie z zasadą po prostu kupuj, to bez względu na to, czy jest tanie, czy drogo, powinniśmy regularnie odkładać te pieniądze i je inwestować. I tutaj bardzo często pojawia się taki problem behawioralny, że tak się wyrażę, bo kiedy jest drogo, to ja chcąc kupić, myślę, nie no, teraz
poczekam na spadki. Poczekam na spadki.
Nie kupię, zawsze takie. Poczekam na spadki.
Pozbieram gotówkę, poczekam na spadki.
A kiedy już pojawiają się spadki, to myślę sobie, o dobrze, jest tanio, ale kurczę, pewnie jeszcze to nie jest dołek, to jeszcze
spadnie,
poczekam,
jeszcze
spadnie niżej i znowu się wstrzymuje. I czy jest jakaś złota zasada, którą mógłbyś polecić, jakaś złota rada, jak przezwyciężyć tego typu opory wewnętrzne, że tak się wyrażę?
O, dobra. To ja powiem tak, naprawdę sięgnijcie po tą książkę i to jakby chamsko, bądź nie chamsko reklamuję, bo tam jest bardzo dużo, tam są rozdziały, które dokładnie omawiają poszczególne zagadnienia, czyli na przykład dlaczego warto systematycznie kupować i pokazują to na danych. Druga rzecz, jaki okres inwestowania jest okresem, który pozwoli ci zarobić racjonalną stopę zwrotu średniorocznie, bez względu na to, w której dekadzie zacząłeś inwestować. To jest drugi aspekt. Trzeci aspekt, dlaczego nie warto kupować akcji pojedynczych spółek, też wspominałem, tak? Tylko właśnie szeroki koszyk akcji. Kolejny aspekt, dlaczego nie warto czekać na dołki? Dlaczego kupowanie w dołku generalnie się nie udaje? To znaczy, ono się może udać, ale pytanie jest takie, czy gromadząc gotówkę w oczekiwaniu na spadki, my przypadkiem nie tracimy zbyt dużo korzyści, gdybyśmy tą gotówkę zainwestowali od razu. Bo zawsze jest koszt alternatywny tego, że nie zainwestowaliśmy, tylko na przykład parę lat czekaliśmy na to, aż będą spadki sięgające, nie wiem, powyżej 30% na giełdzie. Nie? I teraz w książce są dokładnie wykresy. Jest w ogóle taki rozdział, który mówi, nawet Bóg nie byłby w stanie pokonać metody DCA, tak, czyli dollar cost averaging, czyli jakby systematycznego kupowania akcji. Dlaczego tak jest? Jest pokazany taki scenariusz, w którym my dokładnie wiemy, kiedy nastąpią spadki, kiedy i kiedy będzie dołek. Dokładnie wiemy, patrzymy na dane historyczne, dokładnie wiemy, że dołek był w 2022 roku, w marcu tego i tego konkretnego dnia, tak? Okej. Okay. Jest przeanalizowane i pokazane, co by było, gdybyśmy na przykład w podjęli taką decyzję, że przed dużymi spadkami wyskakujemy z akcji i kupujemy obligacje na przykład. Tak, czyli jakby przekładamy wajchę w portfelu, żeby uniknąć tych spadków, a jednocześnie w momencie, kiedy te spadki są, z obligacji przenosimy pieniądze na rynek akcji. Tak, czyli można powiedzieć, kupujemy w optymalnym momencie. No i wyszło na to, że tam Nikowi wyszło z tych danych, że jeżeli robimy to na przykład ustawiając poziom spadków typu minus 40%, tak, że tylko w takiej sytuacji to robimy, że jeżeli spadki przekroczą 40%, tylko w tych latach kupujemy, przekładamy pieniądze z akcji do obligacji i w drugą stronę, to niestety tych spadków tak głębokich jest zbyt mało i przez zbyt długi okres musielibyśmy czekać na to, żeby mieć okazję do zakupu akcji, żeby kolejną okazję, powiedzmy, tak? A z kolei taki optymalny poziom spadków, z tego co pamiętam, taki, który pozwala pokonać, że tak powiem, akcje, to był poziom spadków na poziomie minus 15%, że gdybyśmy potrafili przewidzieć spadki w okolicy minus 15% od szczytów notowań, to rzeczywiście lepiej byśmy na tym wyszli. Tylko problem jest taki, że nikt nie potrafi tego przewidzieć. Nie? Czy te spadki przypadkiem nie będą głębsze? No i to jest ten problem, o którym ty wspomniałeś, więc jakby skoro nikt tego nie potrafi przewidzieć, albo inaczej, mówimy o przewidzeniu w powtarzalny sposób, bo to, że potrafisz to przewidzieć raz i się nie pomyliłeś, powiedzmy, to nie znaczy, że uda ci się to przy kolejnej okazji spadków, przy kolejnej i przy kolejnej, nie? Czyli nam zależy na powtarzalnej metodzie. Czyli jeżeli nie ma powtarzalnej metody w ogóle, market timingu, tak to się ładnie nazywa, tak, że jakby idealnie złapiemy górkę, idealnie złapiemy dołek, sprzedamy na górce, kupimy na dołku, nie? To, co każdy by chciał umieć robić, a nikt nie potrafi, nie? To skoro nie ma idealnej metody, no to jaka jest alternatywa, nie? No i na liczbach jest pokazane, że właśnie alternatywą jest systematyczne kupowanie, tak? I różnica, gdybyś nawet robił to w optymalny sposób versus taki nieoptymalny sposób, który polega na tym, że co miesiąc dokupujesz, czy co kwartał dokupujesz, po prostu za to, co masz, za te nadwyżki, które wygenerowałeś, dokupujesz po prostu te klasy aktywów, które masz w swoim portfelu i robisz to systematycznie, no to generalnie te jakby i tak osiągniesz fajny, zadowalający wynik, który pomaga ci pokonać inflację, jeżeli ta konstrukcja portfela jest taka, że jest z przewagą akcji, nie? I to jest właśnie to, nie? Że zamiast gonić tego króliczka i poświęcać masę czasu na analizę tego, co się na rynkach dzieje, w którą stronę te rynki mogą pójść, kiedy one to zrobią, to po prostu można działać na zasadzie takiej, że w zasadzie nie patrzymy na to, co się dzieje na rynkach, tylko mając ten fundament w postaci tego, że rozumiemy, co robimy, bo właśnie nikt nam to wytłumaczył, systematycznie dokupujemy. I że ta strategia po prostu w długim horyzoncie czasowym się sprawdza. Nie? Tyle.
Jeżeli uda nam się przejść przez te mentalne bariery, no to czeka na nas inna przeszkoda, waluty. Jeżeli tak. Ten prosty portfel, tą prostą strategię realizujemy w rozproszeniu geograficznym, globalnym, no to ryzyko walutowe się pojawia i ta zmienność walut ma wpływ na nasze inwestycje. Tutaj, zwłaszcza jeżeli inwestujemy w dużym stopniu na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, jeżeli nasz portfel ma dużą ekspozycję na ten region, no to bardzo często jest tak, że wtedy, kiedy chcemy kupić, kiedy akcje są tanie, to dolar jest drogi i na odwrót. No i tutaj też wiele osób może zadawać sobie pytanie, czy kupować bez względu na to, jak wyglądają aktualnie kursy walutowe, czy próbować kupować te waluty wcześniej, kiedy jest to bardziej korzystne. Z tego co wiem, to ty raczej unikasz kupowania tak walut na oślep i raczej próbujesz polować, mówiąc w cudzysłowie, na te momenty, kiedy waluty są trochę tańsze, żeby je wtedy kupić.
Tak, znaczy ja bym powiedział, to nawet nie chodzi o to, że polować na to, kiedy one są tańsze, tylko staram się nie kupować ich w tych momentach, kiedy są najdroższe. To jest trochę inne podejście, Artur. To jest jakby te ekstrema, że złotówka się bardzo osłabia, one się przytrafiają stosunkowo rzadko i przytrafiają się przy stosunkowo łatwych do zauważenia sytuacjach. Po prostu, jeżeli mamy, nie wiem, zaczyna się epidemia COVID, świat nie wie, co się będzie działo, wszyscy uciekają do bezpiecznych aktywów i wtedy waluta kraju takiego jak Polska po prostu się osłabia, bez odpływ kapitału, tak? Znowu, wybuch wojny na Ukrainie, dokładnie to samo. I wtedy, kiedy wszędzie w prasie mamy katastroficzne nagłówki a propos tego, co się dzieje wokół nas, tak? To jest wysokie ryzyko, że złotówka się będzie osłabiała, czytaj, będziemy kupowali waluty obce drożej. Ja nie chcę kupować w tych momentach, nie? Ale powtórzę, ja jestem aktywnym inwestorem. Ja jestem osobą, która siedzi, analizuje i zastanawia się, jak te kolejne punkty procentowe stopy zwrotu jednak wycisnąć. Co to kosztuje? To kosztuje mój czas. Bardzo dużo mojego czasu. Mówiąc zupełnie wprost, tak? Ja generalnie jestem, no prawie codziennie coś w temacie inwestowania robię, nie? I teraz, jeżeli ktoś nie chce poświęcać tego swojego czasu, jeżeli go dobrze wycenia, na jasności, gdybym ja wyceniał mój czas, to nie wiem, czy stopa zwrotu z tych moich inwestycji byłaby tak satysfakcjonująca, nie? Bo dużo łatwiej prawdopodobnie jest mi dzisiaj zarobić, powiedzmy, kwotę 100 tysięcy złotych, po prostu ją zarabiając, niż osiągnąć taką stopę zwrotu z mojego, dodatkową stopę zwrotu z takiego mojego portfela przez tą moją aktywność. I to mówię zupełnie wprost. Tak? Pomimo, że dzisiaj mam bardzo fajne stopy zwrotu z mojego portfela, nawet jakby procentowo i kwotowo co roku, więc jestem z tego mega zadowolony, ale to jest pochodna wyłącznie wielkości tego portfela inwestycyjnego. Nie? i tego, że rzeczywiście sporo czasu poświęcam. Więc to jakby no, trzeba mieć tego świadomość. Wrócę, bo dygresja była, tak? I teraz zobacz, jeżeli ktoś, tak jak powiedzieliśmy, jeżeli nie chcesz łapać górek i dołków, bo to generalnie nie ma sensu, to znaczy, że masz inwestować systematycznie. Jeżeli inwestujesz systematycznie, to nie jest też tak, że zawsze że kupując co miesiąc, zawsze kupisz po najwyższym kursie te waluty. Nie, dlatego że powiedzmy mamy wybuch wojny na Ukrainie i przez pół roku mamy drogie waluty obce, tak? A później w jakiś sposób, jak świat wraca do normalnego, jakby przechodzi nad tym do porządku dziennego, że ta wojna jest, że ona się jakoś toczy i tak dalej, to sytuacja się trochę stabilizuje na tych rynkach finansowych, które dotyczą PLN-a, tak? Polskiego złotego po prostu. Więc siłą rzeczy kolejne transze tego naszego inwestowania, jeżeli robimy to systematycznie co miesiąc czy co kwartał, zakupy waluty będą już w lepszych cenach, po prostu, nie? I tak to dokładnie wyglądało. No, mieliśmy dolara po prawie, chyba nawet przez chwilę powyżej 5 zł w okolicy wybuchu wojny na Ukrainie, z tego co kojarzę, czy tam powiedzmy ze 2 miesiące później. A teraz mamy po 4,15, tak, 4,13. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no gdybym poczekał, to by w zasadzie nie kupiłbym dolara o, załóżmy, 18-20% drożej, tak, niż mógłbym kupić teraz, nie? A z drugiej strony, okej, ale to minął już ponad rok, nie? Co w takim razie twoje pieniądze by robiły i czy one by w tym czasie zarabiały na rynku, czy nie? Bo być może by traciły, nie wiemy tego, tak? Jakby trzeba by było spojrzeć w dane i przeanalizować, jaki scenariusz byłby lepszy, nie? Ale to patrzymy nadal z dzisiejszej perspektywy wstecz, nie? A kiedy mamy do tego dorzucić nasze emocje i zdecydować, okej, czekam, czy inwestuję od razu, nie? I zastanowić się, jak przyszłość może wyglądać, to wiele osób nie potrafi sobie na to pytanie dobrze odpowiedzieć. Jakby następuje paraliż decyzyjny. No i teraz pytanie, czy lepiej tkwić w takim paraliżu, czy lepiej jednak uznać, machnąć na to ręką i powiedzieć, dobra, nieważne, chcę systematycznie inwestować, wiem, że w długim horyzoncie czasowym, na przykład 20-30-letnim, i tak będę dziękował sobie, że inwestowałem na rynku akcji, tak? To w takim razie wrzucam te pieniądze tu i teraz. Bez rozkminiania, czy ja będę 2 punkty procentowe wyżej czy niżej, po prostu, tak? Plus jest też taki, że jakby te zmiany, jeżeli ktoś monitoruje swój portfel w polskim złotym, to w sytuacjach, kiedy złotówka się osłabia, to my widzimy mniejsze spadki tego portfela. To jest plus dla naszej głowy, tak? Że jakby pomimo, że nie wiem, giełda w Stanach leci na przykład o 20%, to my zobaczymy spadki, nie wiem, o 10%, tak? Bo jednocześnie złotówka się osłabi, czyli te dolary, które już tam w portfelu pracują, one będą po prostu nam przeliczane po innym kursie, wyższym kursie, i dzięki temu wartość tego portfela naszego wyrażona w PLN-ach, no, będzie miała mniejsze spadki. Nie? Tyle w temacie, myślę.
Ostatni wątek, do którego chciałem podejść, to już taki najbardziej praktyczny wymiar tego inwestowania, stosowania tej strategii. Jakie konta wybierać? Mamy rachunki zwykłe, z perspektywy polskiego inwestora. Konta zwykłe, konta emerytalne też, IKE, IKZE, ostatnio doszło OIP. Wydaje mi się, że ten wątek jest szczególnie ciekawy, ponieważ w tej książce ty rozdział o kontach emerytalnych napisałeś na nowo. To jest nowa rzecz w wersji angielskiej. Nie przeczytamy tego, co jest w wersji polskiej.
Dokładnie.
I tutaj ja potencjalnie widzę taki problem odnoszący się właśnie do tej naszej regularności, która jest motywem przewodnim całej naszej rozmowy, że o ile można ustawić sobie zlecenie stałe w banku, żeby co miesiąc na przykład, jestem na etacie, co miesiąc chcę odkładać, regularnie jakaś kwota będzie szła na rachunek maklerski, można sobie to zautomatyzować, ale składania zleceń na giełdzie już, no nie za bardzo da się to zautomatyzować na rachunkach IKE i IKZE, więc to powoduje, że ta regularność może być naszą piętą achillesową. I to też pokazują dane na konferencji Pasywna Rewolucja, mówili o tym ludzie z domów maklerskich. Ludzie nie inwestują regularnie. W jednym roku kupią ETF, w kolejnym już nie. I w kolejnych jeszcze mniej osób po nie sięga. Więc z jednej strony te rachunki emerytalne wydają się takim najlepszym sposobem na to, żeby realizować tę strategię, ponieważ można tam dodatkowo oszczędzać na podatkach, ale z drugiej strony one nie pomagają nam w tej regularności, bo tam nie ma takich mechanizmów, narzędzi, jak na przykład, nie wiem, w Interactive Brokers są specjalne rodzaje zleceń, które mogą nam pomagać. Więc pojawia się pytanie, przez jaki typ kont inwestować, jak realizować tę strategię w praktyce?
Dobra, to jest bardzo wielowątkowy temat, Artur. Ja jakby do tych wątków po kolei będę nawiązywał, bo wydaje mi się, że tu dobrze jest, w ogóle jesteśmy w takim okresie roku, kiedy rzeczywiście z tych limitów możemy skorzystać na tych kontach emerytalnych, nie? Żeby wykorzystać je w pełni, ci którzy mogą oczywiście, więc dobrze, że tak powiem, ten temat rozpracować. Ja tylko powiem tak, tu mam książkę, po prostu kupuj, bo dojechały do mnie dosłownie dwa egzemplarze, ona jest w widoczny sposób, to też pokażę, w widoczny sposób ona jest grubsza od amerykańskiego oryginału, pomijając to, że jest większa, 115 stron więcej. Wiadomo, że tam oczywiście język polski jest taki pulchniejszy niż język angielski, to jedno, ale tak jak powiedziałeś, dodałem, w zasadzie wymieniłem cały rozdział 19 i dodałem ponad 50 moich komentarzy w różnych miejscach książki, to są takie komentarze od kilku zdań do kilku stron, więc to po prostu skutecznie tą książkę też rozepchało. Dla jasności, ja nie jestem fanem rozpychania książek, książka ma 400 stron, ale uważam, że to są jakby, jest to bardzo treściwe. I cały rozdział 19 jest poświęcony właśnie kontom emerytalnym polskim i to nie tylko IKE, IKZE, OIP, które jest nowym produktem, ale też PPE i PPK, bo stwierdziłem, że jakby to jest dobra okazja, żeby omówić je wszystkie, nie tylko oddzielnie, ale zestawić je i pokazać też pewną kolejność, w jaki sposób według mnie warto te konta zasilać, bo to się jakby opłacalność poszczególnych kont, ona się też zmienia w czasie w zależności od tego, jak zmienia się na przykład prawo w Polsce. I to, że pakiet ustaw Polski Ład obniżył efektywnie podatek dochodowy w Polsce, zmienił tą skalę podatkową, powoduje też, że konto IKZE, które kiedyś było bardziej opłacalne, teraz jest mniej opłacalne. Ale to nie znaczy, że nie warto z niego korzystać, dla jasności też, nie? I teraz wracając. Ty, Artur, powiedziałeś jakby, powiedziałeś z takiej dosyć wąskiej perspektywy, bo powiedziałeś o inwestowaniu z perspektywy osoby, która chce to robić przez rachunek maklerski. To nie jest jedyny sposób inwestowania. Co gorsza, dlatego mówię co gorsza, w Polsce jest więcej osób, które mają IKE w TFI, tak, w formie funduszy inwestycyjnych, niż w formie rachunku maklerskiego. To też trzeba powiedzieć. Oczywiście no, jakby działalność nasza, osób, które gdzieś tam w jakiś sposób próbują edukować, to jest jakby tłumaczenie wszystkim tym osobom, że koszty inwestowania z funduszami inwestycyjnymi są nieporównywalnie wyższe niż w przypadku, kiedy robi się to samodzielnie. No minus samodzielnego inwestowania przez rachunek maklerski to jest to, że trzeba się tego nauczyć, rzeczywiście składać te zlecenia i tyle po prostu. Nie? Jeszcze trzeba rozumieć, przepraszam, warto rozumieć, co chcemy kupować i dlaczego akurat na koncie z tarczą podatkową. Nie? No jakby podstawowa korzyść kont IKE, IKZE, OIP, tak trzy wymienię, to jest to oczywiście to, że nie mamy podatku belki, jeżeli dociągniemy do wieku emerytalnego. Dokładnie to nie jest nasz wiek emerytalny, tylko to jest wiek, w którym my możemy skorzystać z tej, ja to nazywam wiekiem korzyści podatkowej. Kiedy możemy skorzystać z tej korzyści podatkowej, nie? To jest tam albo w większości 60 rok życia, a w przypadku niektórych produktów 65, a w przypadku niektórych osób nawet 55 rok życia, bo to jeżeli wcześniej nabywamy uprawnienia emerytalne, to wcześniej możemy również z tych kont wypłacić pieniądze bez podatku, czy zacząć wypłacać, bo też można wypłacić jednorazowo albo w ratach. Nie? A ratach na przykład, czyli taka emerytura, która trwa na przykład 10 lat, tak, co miesiąc nam wypłacana po prostu. I teraz wracając. Łączny limit, który możemy wpłacić na taki konto, on tam oczywiście zależy od tego, czy jesteśmy pracownikiem etatowym, czy samozatrudnionym, ale to jest około 50 tysięcy złotych w tej chwili. Mówimy o kontach IKE, IKZE, koncie OIP. I zobacz, konto OIP to jest takie bardzo specyficzne konto, bo to jest nowy produkt emerytalny, ale ono w zasadzie eliminuje ten problem, o którym ty mówiłeś, czyli o tym, że musimy się nauczyć składać zlecenia i tak dalej, bo jedynym dostawcą usługi OIP w tej chwili w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej jest robodoradca Finax, czyli de facto tam inwestowanie jest w pełni zautomatyzowane. Oczywiście ono ma swój minus, bo ono kosztuje, to jest 0,72% rocznie opłaty, ale z drugiej strony w ramach tej opłaty my już nie musimy się martwić o to, czy zlecenia zostaną zrealizowane, czy nie zostaną, czy kupimy na przykład za tą kwotę, którą wpłaciliśmy, to czy dobrze zdywersyfikujemy portfel, czy nie, bo po prostu Finax za całą wpłaconą kwotę kupuje, rozrzuca ją na te wszystkie ETF-y, które są w takim portfelu inwestycyjnym, bez względu na to, jak małe będą te części. My już żadnej dodatkowej prowizji od takich zakupów nie płacimy. To jest wszystko w ramach tej opłaty. Co więcej, Finax też rebalansuje ten portfel. Tak? Czyli można mieć dzisiaj w formie konta OIP takie w pełni zautomatyzowane inwestowanie, tak jak w zasadzie mamy w TFI, tylko że taniej niż w TFI w wielu przypadkach. Nie? Więc dla osób, które naprawdę nie chcą dotykać rachunków maklerskich, ja to doskonale rozumiem, bo takich osób jest zdecydowana większość. Ci, którzy potrafią samodzielnie i chcą, bo to jedno potrafić, a drugie chcieć, potrafić jest prosto, bo jeżeli ktoś chce, to się nauczy, to nie ma problemu. To ja zawsze mówię, jak masz te chęci, to nauczysz się, nie ma problemu i wtedy inwestuj sobie samodzielnie, bo to jest niskokosztowe. To będzie tańsze po prostu. A czytaj, to, czego nie zapłacisz firmie, która obsługuje ci twój rachunek emerytalny, będzie twoją dodatkową stopą zwrotu. Więc to jest absolutnie super, mieć tą dodatkową stopę zwrotu i tak naprawdę potrzebujesz na to prawdopodobnie 15 minut rocznie, tak? Czyli wpłacasz środki na konto emerytalne, składasz zlecenia zakupu i tyle. Możesz to robić nawet raz w roku, nie? Jeżeli ktoś woli systematycznie, no to też często trzeba zwrócić uwagę, jaka jest wysokość prowizji i tak dalej, raczej uzbierać większą kwotę na rachunku emerytalnym i dopiero później raz zrobić jeden większy zakup, żeby po prostu nie przepłacać na prowizjach, bo na tych kontach emerytalnych w tych biurach maklerskich, które je prowadzą, też są prowizje niestety, nie? Przy transakcjach. I zwłaszcza jeżeli dokonujemy transakcji na ETF-y zagraniczne, to te prowizje są wyższe niż w przypadku kupowania czegoś na rynku polskim. Ty doskonale o tym pisałeś na swoim blogu, zestawiałeś te rachunki, dobrze zalinkować też pod tym, myślę, pod tą rozmową do tych artykułów, bo one po prostu bardzo dobrze pokazują, gdzie ten pies jest pogrzebany po prostu, tak? Na co po prostu uważać. Ja zwrócę uwagę jeszcze na takie, czy tak, OIP i tym i możliwości takiego zautomatyzowanego inwestowania, to już powiedziałem, ale chcę zwrócić uwagę na IKZE jeszcze, bo wiele osób zastanawia się, czy wpłacać swoje pieniądze na konta IKZE, bo one działają w trochę inny sposób niż IKE i OIP. IKZE jest kontem, na którym my wpłacamy pieniądze nieopodatkowane. Czyli mamy korzyść podatkową de facto, znaczy wpłacamy pieniądze, po czym odzyskujemy, bo odliczamy sobie te wpłaty od dochodu, który podlega opodatkowaniu w PIT-cie rocznym, tak? W związku z tym można powiedzieć, że dlatego to są pieniądze nieopodatkowane. Tylko, że tam jest taki mechanizm, że wypłacając pieniądze na emeryturze zostanie potrącone 10% zryczałtowanego podatku od całej wypłacanej kwoty, czyli od kapitału, który my wpłaciliśmy, i od zysków, które zostały wygenerowane. No i w głowach wielu osób pojawia się pytanie, no dobra, to czy to się w ogóle opłaca, bo tak zapłaciłbym przynajmniej podatek, znaczy standardowo, gdybym wypłacił na koncie opodatkowanym, zapłaciłbym podatek belki, ale tylko od zysku, czyli ten, źle to nazywam, podatek od zysków kapitałowych, tak, w wysokości 19%, ale tylko od tej części, która, od wygenerowanego zysku, a kapitału to już nie dotyka, nie? Mówimy o koncie opodatkowanym, z konta IKE to w ogóle na emeryturze wypłacę bez żadnego podatku, no to czy IKZE mi się opłaca, skoro jeszcze chcą mi zabrać 10% od tej kwoty, którą ja wpłaciłem, nie? No i się okazuje, że w takim długoterminowym inwestowaniu tak, jak najbardziej się opłaca. Ja takie uproszczenie też dokonałem w książce, że jeżeli tylko skumulowana stopa zwrotu z twoich inwestycji wyniesie 111%, to wpłaty na konto IKZE ci się opłacają. Mówimy o skumulowanej stopie zwrotu, czyli podwojeniu kapitału wpłaconego w ciągu całego okresu inwestowania. Tak? To zawsze to będzie bardziej opłacalne niż zapłacenie tylko 19%, niż zapłacenie tylko od zysków aż 19%. Tak? A do tego należy pamiętać, że my mamy jeszcze tą korzyść podatkową, że sobie odliczamy to od dochodu w momencie wpłacania. Nie? Czyli komu się to najbardziej opłaca? No tym osobom, które zarabiają dużo rocznie. Dużo rocznie. Powyżej jakiej kwoty? No takie osoby, których efektywne oprocentowanie, znaczy, które płacą efektywny podatek w wysokości 10% dochodu lub więcej. Czyli ile to jest, tak? W książce po prostu kupuję, opublikowałem tabelkę. To jest wszystkie osoby, które zarabiają chyba powyżej 112 tysięcy złotych rocznie, tak? Nie znajdę tego w tej chwili, ale jest taka tabelka w książce, także zachęcam do sięgnięcia. Tam jest w ogóle tabelka, która obejmuje dużo wyższe dochody również, żeby pokazać, jakie jest efektywne opodatkowanie naszych dochodów, tak, na skali podatkowej. Więc te osoby oczywiście zyskują, można powiedzieć, podwójnie, bo nie dość, że redukują sobie podatek do zapłaty tu i teraz, wpłacając pieniądze na konto IKZE, to jeszcze przy wypłacie no też będą miały korzyść podatkową, wyjdzie im to lepiej niż inwestowanie na koncie opodatkowanym. Przy założeniu, że w całym okresie ta stopa zwrotu przekroczyła 111%, co nie jest dużo, to jest pomiędzy, powiedzmy, w horyzoncie takim, nie pamiętam w tej chwili, 20 bądź 30-letni, nie chciałbym skłamać, no właśnie, chyba 30-letni horyzont wziąłem pod uwagę i to jest stopa zwrotu 6% z hakiem, tak, średnio rocznie, nie? Więc jakby inwestując w portfel, który składa się z przeważająco z akcji, powiedzmy, a w mniejszej części z obligacji, to jest całkiem realna stopa zwrotu w takim horyzoncie czasowym. Mówię, średnioroczna stopa zwrotu, nie? Więc no, warto mieć to po prostu na uwadze. I zobaczcie, ile tu jest niuansów, nie? Niby taki prosty temat, wpłata pieniędzy na konto emerytalne, a ile jest niuansów. Więc też warto myśleć o tym, jaka jest taka zalecana sekwencja wpłacania pieniędzy na konto emerytalne, w jakiej kolejności korzystać z tych limitów, zwłaszcza w przypadku osób, które nie dysponują tą pełną kwotą, którą można wpłacić rocznie na takie konto, tak? Czyli powiedziałem, około 50 tysięcy złotych możemy rocznie wpłacić, no ale jeżeli ktoś ma tylko, nie wiem, chciałby wpłacić tylko 5 tysięcy złotych, to gdzie? Z mojej perspektywy IKE, nie? I jednak nauczenie się samodzielnego inwestowania. Dlaczego? Bo to jest najlepsza tarcza podatkowa. Również z innych powodów. Jest coś takiego, co ja nazywam kryterium elastyczności. To też w książce o tym napisałem w tym rozdziale. Czyli jak łatwo my się możemy do tych środków dobrać, także przed przejściem na emeryturę, nie? I gdybyśmy na przykład chcieli wcześniej wypłacić z konta emerytalnego pieniądze, to tylko konto IKE umożliwia nam wypłatę częściową. Czyli że wyciągniemy na przykład, nie wiem, mamy na tym koncie załóżmy 100 tysięcy złotych, potrzebujemy 50 tysięcy złotych w jakimś celu, to wypłacimy tylko część. I tylko z konta IKE można wypłacić częściowo. Więc no dlatego IKE jest tutaj zdecydowanie najlepsze, ale oczywiście jeżeli ktoś ma takie możliwości, to warto wpłacać wszędzie. Ja nawet konto OIP otworzyłem, chociaż teoretycznie można by powiedzieć, to jest jakiś tam pieniądze na waciki w moim przypadku w porównaniu z wartością całego portfela inwestycyjnego, ale mimo wszystko, jak ja to mówię, w inwestowaniu nie mamy wpływu na to, jaką stopę zwrotu z inwestycji osiągniemy. Nie mamy. To jest to, co nam rynek da, tak? Po prostu. Ale mamy wpływ na wszystkie inne opłaty czy koszty, czyli tak na przykład opłaty prowizyjne, opłaty ponoszone na rzecz pośredników, z którymi inwestujemy, czy podatki. Tak? Możemy próbować minimalizować te podatki, które płacimy z tytułu inwestowania, więc jeżeli tylko są takie możliwości, to należy z nich korzystać. Dodam jeszcze jeden czynnik, Artur, bo to często gęsto ludzie się nad tym w ogóle nie zastanawiają, ale ja powiem tak, my w Polsce dzisiaj mamy bardzo dobrze opodatkowane zyski kapitałowe. Bardzo dobrze. To jest bardzo niska stawka, 19%. Naprawdę. Jak porównacie sobie, jak to wygląda w innych krajach, jak wygląda na przykład, w Polsce mamy tak samo opodatkowane na przykład zyski z tytułu obrotu papierami wartościowymi, akcjami na przykład, jak również dywidendy. Czyli dywidendy też są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych. W innych krajach często, gęsto jest tak, że zyski kapitałowe opodatkowane są w jeden sposób, a dywidendy na przykład wpadają nam na skalę podatkową. I my, otrzymując dużo dywidend, na przykład mamy dużo wyższy podatek do zapłaty. Więc ja bym powiedział tak, dzisiaj wiemy tylko tyle, bo często widzę też analizy na różnych blogach i tam się porównuje, czy się opłaca, czy się nie opłaca te konta emerytalne i zawsze jest porównanie do stawki podatku od zysków kapitałowych 19%. Ja mam przekonanie graniczące z pewnością, że za 20-30 lat stawki z tytułu podatku od zysków kapitałowych w Polsce będą wyższe. Po prostu. No bo niestety budżet państwa musi się spinać, nie? W taki czy inny sposób i, że tak powiem, raczej się spodziewam tego, że podatki będą rosły, nie? Więc jeżeli tak jest, to dzisiaj wpłacając na konta emerytalne, my zarabiamy w zasadzie nieznaną kwotę, tak? Czy podatek od zysków kapitałowych zostanie zniesiony, czy będzie niski? Szczerze mówiąc, wątpię. Ja raczej się spodziewam wzrostu tego podatku, czyli krótko mówiąc, inwestując dzisiaj przez konta emerytalne, w zasadzie chronimy nie tylko 19% od zysków, tylko być może znacznie więcej wtedy, kiedy będziemy te pieniądze po prostu wypłacali. I warto o tym pamiętać. Co więcej, moim zdaniem wcale nie jest powiedziane, że możliwość inwestowania w ramach kont emerytalnych będzie istniała wiecznie. Nie? Być może tego typu preferencje podatkowe, ja wiem, że jeden kierunek jest taki, że oczywiście w ZUS-ie ta stopa zastąpienia jest niska, w związku z tym zaleca się i państwu też na tym zależy, żeby obywatele inwestowali indywidualnie. Ale w wielu krajach konta emerytalne nie dają zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. One tylko pozwalają go nie płacić na przykład w trakcie dochodzenia do emerytury, albo dają na przykład korzyści związane z tym, że tak jak w przypadku konta IKZE, że możemy sobie odliczyć to od dochodu, który te wpłaty na konta emerytalne, od dochodu, który osiągamy, tak? Ale niekoniecznie jest taka fajna korzyść podatkowa jak w Polsce, że jest całkowite zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Więc jakby znowu, nam się coś wydaje, że tutaj jakby mieszkamy w Polsce i patrzymy na naszą sytuację, nam się wydaje, że ten stan zastany to jest coś, co będzie trwało wiecznie. Nic nie trwa wiecznie.
To jeszcze jeden dość szczególny przypadek. O jeden szczególny przypadek chciałem cię zapytać. Załóżmy, że jestem osobą, która oszczędza i w IKE, i w IKZE. Mhm. I mój łączny budżet roczny na oszczędności to jest 50 tysięcy złotych.
Tak.
Wypełniam 30 tysięcy, wypełniam IKE i IKZE kwotą 30, zostaje mi 20. To czy lepiej te 20 włożyć w OIP, gdzie mamy opłaty za zarządzanie, ale nie mamy podatku, czy włożyć w rachunek zwykły u brokera zagranicznego, na przykład usytuowanego w Irlandii, gdzie inwestujemy z podatkiem, bo jest to rachunek zwykły, ale bez kosztów zarządzania dodatkowych. To tak, jakbyś to tak ulokował już, tą drugą część.
Już tłumaczę. No, nawet przeprowadziłem analizę i tą analizę robiliśmy wspólnie z Jackiem Lempartem, tak trochę krzyżowo się weryfikując, żeby też prawdę powiedzieć. I jakby wyniki tej analizy są też w książce wspomniane. Ja nie publikuję jakby wszystkich składowych i tak dalej, ale publikuję wnioski, do których doszedłem, czy doszliśmy razem. I powiem tak, jeżeli ktoś ma 30-letni horyzont inwestycyjny, to w zasadzie w 9, inaczej, analizowaliśmy 9 przypadków, w 8 przypadkach na 9 lepiej wyjdzie inwestując w OIP niż w koncie opodatkowanym. Patrzyliśmy na bardzo różne kryteria, to znaczy analizowaliśmy horyzont 30-letni 1, ale analizowaliśmy też 15-letnie okresy, które sobie przesuwaliśmy w czasie i sprawdzaliśmy, jak to wygląda, czyli krótszy okres inwestowania. I analizowaliśmy, czyli porównywaliśmy w ogóle inwestowanie poprzez OIP z opłatą, uwzględniając również koszty ETF-ów, które, z których Finax buduje swój portfel inwestycyjny, versus koszty, które mamy, które ponosimy inwestując przez brokera, który nie pobiera w ogóle żadnych opłat i prowizji. Tak? Czyli jakby założyliśmy, że nie ma żadnych opłat i prowizji. I kupujemy na przykład u brokera taki ETF typu Life Strategy, Vanguard Life Strategy, który w zasadzie rebalancing robi w obrębie siebie. Czytaj, nie masz dodatkowych kosztów podatkowych czy zdarzeń podatkowych związanych z przeprowadzeniem samego rebalancingu. Bo trzeba pamiętać o tym, że rebalancing jest ważny. Tak? To znaczy, jakby no, musimy go uwzględniać. Tak? I teraz powiem, Artur, tak, no właśnie tak jak powiedziałem, w 8 przypadkach na 9, które analizowaliśmy w scenariuszach, korzystniej wyszło konto OIP, od takiego konta opodatkowanego w horyzoncie 30-letnim. W jednym tylko przypadku konto opodatkowane wygrywało i to wygrywało tam dosłownie, nie pamiętam, chyba 0,6 punktu procentowego. Generalnie ta analiza będzie w ogóle u mnie na blogu, bo będę chciał to szerzej omówić. Także za jakiś czas będzie artykuł na blogu, jeszcze w listopadzie, który bardzo skrupulatnie będzie to przedstawiał.
A teraz, w jakim horyzoncie się opłacał bardziej rachunek zwykły?
Już mówię. Teraz im dłuższy horyzont, czyli 30 plus 40 lat inwestowania, 50 lat inwestowania, bardziej opłaca się rachunek opodatkowany. Oczywiście przy założeniu znowu, że podatek od zysków kapitałowych pozostanie na poziomie 19%, to też chcę powiedzieć. I przy założeniu, że nie będzie ani jednego zdarzenia podatkowego przez ten horyzont 40-50-letni na koncie opodatkowanym, co nie jest prawdą. Dlatego, że na koncie opodatkowanym prędzej czy później będziesz chciał zmienić wagi, to znaczy zejść z portfela 80-20 Life Strategy do czegoś być może bezpieczniejszego, tak? I wtedy, znaczy dla jasności, w Finaxie taki glide path, czyli ta ścieżka schodzenia jest wykonywana. To znaczy w momencie, kiedy osiągasz 60 rok życia, znaczy inaczej, na 10 lat przed emeryturą wagi w portfelu zmieniają się z tego pierwotnego poziomu. W Finaxie można mieć 100-0, czyli 100% akcji, 0% obligacji, albo 80-20, czyli 80% akcji, 20% obligacji. Można tam dwa warianty wybrać, otwierając konto OIP. I na 10 lat przed emeryturą te wagi zmieniają się w kierunku 60-40, żeby obniżyć ryzyko tego portfela. Okej? To w tej symulacji oczywiście my tego nie uwzględnialiśmy, no bo po stronie konta opodatkowanego nie mam tego jak zrobić. Dopłatami tego nie zrobisz po 30 latach inwestowania. bo te dopłaty zawsze są niewspółmiernie małe w stosunku do wielkości portfela. Można to robić na bieżąco, na początku inwestowania, ale na końcu nie wyrównasz dopłatami, tak? Więc tam należałoby pewnie część tego Life Strategy 80-20 sprzedać po to, żeby kupić, nie wiem, 60-40 albo w ogóle obligacje. No jakby jakiś ruch trzeba by było wykonać, tak? I to już generuje zdarzenie podatkowe, bo wtedy od tego zysku trzeba będzie zapłacić podatek i to w ogóle przekreśla jakby sensowność. Jakby w takim przypadku, kiedy zdarzenia podatkowe tam zajdą na koncie opodatkowanym, to w zasadzie zawsze OIP wygrywa, tak? Bo tu tych zdarzeń po prostu nie ma. Ale pamiętajcie, że ta opłata 0,72% rocznie, która dzisiaj taka jest, a w przyszłości nie wiemy, jaka będzie. Ja zakładam, że raczej będzie niższa niż wyższa, no ale zobaczymy. Ta opłata obciąża nas co roku. Ona podżera naszą wartość kapitału, który jest tam zainwestowany co roku, tak, w Finaxie. Czyli można paradoksalnie powiedzieć, im krótszy okres inwestowania, tym tarcza podatkowa jest skuteczniejsza na koncie OIP. Czyli na przykład, gdybyśmy mieli inwestować nie 30 lat, tylko 15, to w ogóle to jest super rozwiązanie, bo wtedy mamy największą korzyść podatkową. Bo podatku belki nie zapłacimy od zysków, tak, tych 19% od wygenerowanego zysku, a te opłaty, które nam są pobierane, no jakby jeszcze nie zdążyły się skumulować tak bardzo, jak w przypadku horyzontu typu 40-50 lat inwestowania. I takie analizy przeprowadzałem, sprawdzałem, jak to wygląda i wygląda to całkiem fajnie. I teraz ja na przykład otworzyłem konto OIP. Dlaczego? Bo ja lubię tarczę podatkową, a ja mam 50 lat. Czyli z mojej perspektywy wiek emerytalny następuje w wieku 65 lat. Finax mówi, że ja mam 15-letnią perspektywę inwestowania w tym portfelu, co jest jakby już wystarczająco długie też, żebym wierzył w to, że zostanie wygenerowana w tym okresie fajna stopa zwrotu, bo gdyby to było 5 lat, to bym powiedział, no to na dwoje babka wróżyła, tak? Bo możemy mieć kilka słabych lat na rynku i jakby w tak krótkim horyzoncie czasowym jakby portfel być może nie odrobi strat, które wygenerował w międzyczasie, nie? Ale jeżeli mówimy o portfelu takim globalnie zdywersyfikowanym, to wszystko 6 lat plus wydaje się całkiem fajną perspektywą. Ja ostrożnie wolę mówić 10 lat plus, tak? Że te 10 to jest ten taki minimalny horyzont inwestycyjny. Więc jakby mając to na uwadze, jakby OIP jest dla mnie w sam raz, na chwilę obecną. Przypominam, że w dowolnym momencie, kiedy pojawią się inni dostawcy, ten kapitał z OIP można przenieść do innego dostawcy, tak? Więc jakby problemu też nie ma. Na razie nie ma takiej opcji, w związku z tym po prostu inwestuję w Finaxie i tyle. Więc jeśli ty, Artur, mnie pytasz, wracając do pytania, czy mając budżet na inwestycje 50 tysięcy rocznie, inwestować te nadmiarowe w stosunku do IKX-e pieniądze, czyli te 20 tysięcy, na koncie opodatkowanym czy na koncie OIP, to powiem tak, z perspektywy podatkowej zdecydowanie OIP, z mojej perspektywy. Pytanie jest tylko takie, czy sposób, w jaki inwestuje robo-doradca Finax, ci pasuje czy nie? Mi pasuje, w sensie zdywersyfikowany portfel, ja w ogóle mam tam portfel 100-0 póki co, tak, czyli 100% akcji, ja jakby mam, że tak powiem, chęć do podejmowania wyższego ryzyka, więc mam taki portfel, licząc również na wyższą stopę zwrotu, nie? I z przyjemnością, że tak powiem, będę dokładał co roku pieniądze do tego portfela, nie? Tyle.
Dziękuję ci, Michale. Powiedz nam na koniec, dla kogo ta książka jest odpowiednia według ciebie?
To jest dobre pytanie, zadałem je ostatnio Nikowi, bo nagrywałem, w ogóle mogę zaprosić, zapraszam na premierę oficjalną książki, która będzie 17 listopada w piątek o godzinie 20 na live'a, bo nagrywałem już, to będzie jakby spotkanie, premiera w formie spotkania autorskiego, tak? Czyli zaprosiłem Nika, nagraliśmy już rozmowę, do której dorabiane są w tej chwili napisy polskie po to, żeby każdy mógł tą rozmowę po prostu zrozumieć. Nawet osoby, które się biegle angielskim nie posługują, ale oprócz tego, że ta rozmowa jest nagrana, to również będzie sesja Q&A, czyli pytanie i odpowiedzi, i Nick będzie na żywo też uczestniczył, w związku z tym zapraszam serdecznie, bo to no, w zasadzie jedyna okazja, żeby przy okazji premiery książki również Nickowi dowolne pytania inwestycyjne zadać. I ja pytałem właśnie Nicka, dla kogo jest ta książka? I on powiedział, zacytuję jego słowa, on powiedział coś, z czym ja się bardzo zgadzam. To jest książka przede wszystkim dla osób, które rozpoczynają pracę, które wyszły już z koledżu, jak to on określił, czyli jakby wyszły ze szkół, ze studiów, zaczynają pracować, mają własny jakiś budżet i im wcześniej po tą książkę się sięgnie, tym lepiej. Oczywiście, jeżeli ktoś ma 30, 40 czy 50 lat, tak jak ja i powiedzmy nie ma jeszcze takich doświadczeń inwestycyjnych albo ma, ale sparzył się na jednym, na drugim, na trzecim i chciałby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, to też jest książka dla takich osób. Ale największą korzyść osiągną osoby młode. Takie, które mają przed sobą bardzo długi horyzont inwestycyjny i chodzi o to, żeby one rozumiały, nawet jeżeli nie zaczną od razu inwestować, bo na przykład nie mają tych nadwyżek finansowych, tak jak powiedziałeś, to dobrze, żeby rozumiały, na czym warto w życiu się skoncentrować w pierwszej kolejności, jak się tą swoją karierę zawodową rozpoczyna, nie? Czyli na podwyższaniu wynagrodzenia, generowaniu tych nadwyżek finansowych stopniowym i systematycznym inwestowaniu w taki sposób, który nie będzie angażujący. Nie? Po to, żeby właśnie skupić się na tym, co najwięcej pieniędzy do portfela wkłada. I to wcale nie będzie inwestowanie na początku kariery, niestety, tak jest. A stopniowo przechodzić, że tak powiem, przez to życie w taki sposób, żeby w tym portfelu było po prostu coraz więcej. Nie? W sposób taki, żeby jak najmniej guzów sobie nabić po drodze. I to jest właśnie książka dla nich. Nie? Cały ten rozdział 19 o kontach emerytalnych, on jest napisany w taki sposób, żeby maksymalnie uprościć ten temat. Zadałem sobie olbrzymi trud, tam nawet ty widziałeś, Artur, książkę, prawda? Także tam jest taka tabelka, która liczy aż 4 strony, która porównuje wszystkie programy emerytalne, które mamy w Polsce. W szczególności bardzo dużo uwagi też poświęciłem pracowniczym planom kapitałowym, z których tak naprawdę każdy pracownik etatowy albo niemalże każdy ma szansę skorzystać i który to program jest, powiedziałbym, jak yin i yang. Z jednej strony jest świetny, a z drugiej strony jest fatalny i uzasadniam to w książce i pokazuję, które elementy tego programu są świetne, które są fatalne z mojej perspektywy i też jak zrobić tak, żeby ten fatalny komponent jednak zastąpić czymś, co jest zgodne ze strategią po prostu kupuj. Tyle.
Dzięki wielkie. Kto będzie miał pytania do Nika, będzie mógł mu je zadać bezpośrednio w piątek, 17 listopada?
Piątek, 17 listopada o 20.00. Będzie w ogóle na stronie po prostu kupuj, czyli tej stronie książki też będzie osadzony ten film premierowy, więc po prostu zapraszam na stronę po prostu kupuj.pl.
Kto czuje niedosyt, odsyłam do tego webinaru, a tobie, Michał, dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, dzięki, że poświęciłeś czas.
Dzięki, Artur, za zaproszenie.
Trzymaj się.
Trzymaj się, do zobaczenia.
Cześć.
Jeszcze raz dzięki wielkie dla Artura, że w ogóle zgodził się na to, żebym mógł opublikować tą rozmowę w moim podcaście, żebyście mogli ją usłyszeć trochę szerzej. Na koniec mam kilka dobrych informacji. Do 30 listopada 2023 roku możecie jeszcze zamówić książkę Po prostu kupuj w ramach specjalnych warunków przedsprzedażowych i okołopremierowych, że tak powiem. W ramach tych bonusów, które zaoferowałem w przedsprzedaży, zapłacicie nie tylko mniej za samą książkę, są też dostępne pakiety, które są tańsze, ale też oferuję to, co było w ramach przedsprzedaży czy Finansowego Ninja, czy Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości, czyli również mój autograf odręczny w każdej książce zamówionej przez sprzedaży. Tym razem dodatkowo jest on wzbogacony o stempelek. Stempelek również z autografem Nika Maggiuli w takiej formie, powiedziałbym, odbitej w książce. I też mam jeden fajny bonus dla wszystkich osób, które lubią słuchać podcastu, lubią słuchać mojego głosu. Planuję w przyszłym roku, w pierwszej połowie 2024 roku, nagrać audiobooka książki Po prostu kupuj. Audiobooka nagranego moim głosem i wszyscy, którzy kupią książkę papierową w przedsprzedaży, otrzymają zniżkę na zakup tego audiobooka, również zniżkę na zakup e-booka. Obie wersje cyfrowe właśnie pojawią się równocześnie. Dzisiaj możecie kupić książkę Po prostu kupuj w wersji papierowej, takiej dosyć fajnej. Okładka tak zwana półtwarda, czyli dosyć elastyczna, nieutrudniająca czytania, jednocześnie wystarczająco reprezentacyjna, żeby ta książka była również fajnym prezentem. Także bez względu na to, czy planujecie zakupić dla siebie do przeczytania, czy na prezent dla kogoś, zachęcam, aby to zrobić, bo po prostu uważam, że warto. Wyszło całkiem dobrze. Te pierwsze recenzje, które spływają od osób, które książkę czytają, potwierdzają, że dobrze trafia w wasze oczekiwania. Jest wystarczająco prosta z jednej strony, a z drugiej strony wystarczająco konkretna, żeby zmusić was troszeczkę do przemyślenia. I z jednej strony albo wypracowania, albo ugruntowania, albo w pewien sposób zmiany tego podejścia inwestycyjnego, które już macie. Tyle w zasadzie na dzisiaj, jako że to jest w zasadzie też ostatni podcast w tym roku na pewno na 100%, to chciałbym wam życzyć przede wszystkim fajnych, spokojnych, radosnych, wesołych, spędzonych w gronie najbliższych wam osób, po prostu takich cieplutkich świąt Bożego Narodzenia, udanego wejścia w ten nowy 2024 rok, żeby to się gdzieś tam fajnie wam wszystko toczyło, żeby to, co robicie, to, o co się staracie, żeby wam się to materializowało, żeby wam się fajnie materializowało. A ci, którzy próbują coś komercjalizować, to żeby im się też fajnie komercjalizowało. Tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję Arturowi za to, że się zgodził na publikację tej rozmowy u mnie w podcaście i tradycyjnie życzę wam i tobie konkretnie skutecznego przenoszenia twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.